W Dziejach Apostolskich w pierwszym czytaniu słyszeliśmy o tym, że pojawia się pierwsze zagrożenie, czy pierwszy zgrzyt w tak bardzo radosnym czasie po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, po zesłaniu Ducha Świętego, kiedy Kościół w Jerozolimie się rozrasta, umacnia, dołączają co chwilę całe tysiące. Ale dziś słyszymy, że jednak jest bardzo konkretna opozycja, jest cała masa ludzi, którzy się temu sprzeciwiają w osobie przede wszystkim przywódców religijnych, arcykapłanów. I to oni zatrzymują Piotra i Jana, chcąc zatrzymać ich jednocześnie głoszenie. I jest fascynujące, że Piotr i Jan, którzy przecież wcześniej uciekali, którzy opuścili Jezusa, bo choć Jan wytrwał przy krzyżu, to jednak wcześniej w Ogrójcu wyraźnie ewangeliści podają, że kiedy Jezus został zatrzymany, pojmany, wszyscy uciekli, wszyscy uczniowie zostawili go. Więc jest fascynujące, że dzisiaj i Piotr, i Jan, stając przeciwko Kajfaszowi, Annaszowi, czyli tym, którzy jakieś 2 miesiące wcześniej skutecznie prowadzili proces przeciwko Jezusowi, który doprowadził nie tylko do jego męki, ale ostatecznie do śmierci. Więc teraz Piotr i Jan już nie mają strachu, nie boją się. Mówią odważnie. I to nie dlatego, że nagle stali się ludźmi odważnymi. I nie dlatego, że chcą coś udowodnić Kajfaszowi, Annaszowi, czy tam komukolwiek innemu. Chcą pokazać, jakby zagrać na nosie i powiedzieć, co, i kto miał rację. Tylko raczej ich postawa, ta naprawdę odważna, bo ostatecznie ryzykują też życiem. Ich los mógłby wyglądać tak samo jak los ich mistrza, ale ich odwaga wynika raczej stąd, że oni robią to, co powiedział im Jezus, że mają to robić. A ponieważ Pan Jezus zmartwychwstał, czyli mimo że został zabity, to powrócił do życia, no to mogą pytać, no to w porządku, to jakie zagrożenie tak naprawdę istnieje? Jeśli On jest naszym Panem zmartwychwstałym, no to my chcemy robić to, co mówi nam On, a nie to, co podpowiada nam nasz strach, czy co mówią nam ludzie. I to bycie posłusznym Jezusowi niesamowicie też ukazuje nam Ewangelia. Ona się zaczyna bardzo ciekawie, bo święty Jan podaje nam listę uczniów, którzy są w Galilei, czyli z Jerozolimy, z Judei, przeszli z powrotem na północ, tam skąd pochodzili i byli razem Szymon, Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kali Galilejskiej, synowie Zebedeusza, czyli Jakub i Jan i jeszcze dwóch innych, których imion nie mamy. To jest 7, a co zresztą? Wiemy, że było ich 11, bo Judasza już nie ma, już się powiesił, no ale ta 11 powinna być. Mamy 7, więc jakby pozostali są być może gdzieś rozproszeni. Ta jedność uczniów jest być może trochę rozbita. Ta wspólnota już nie jest pełna. I też jest interesujące, że listę otwiera Szymon Piotr, co jest normalne, bo on na każdej liście apostołów jest zawsze pierwszy, ale drugi jest Tomasz. I gdyby połączyć, zestawić ich w parę, to mamy tutaj dwóch zdrajców, dwóch ludzi, którzy... Oczywiście Piotr nie zdradził Jezusa tak jak Judasz, a Tomasz nie jest zdrajcą w takim sensie dosłownym, ale troszkę w przenośni możemy mówić, że był człowiekiem, który zdecydował się nie wierzyć, który mimo wielu znaków, które widział, mimo świadectwa swoich przyjaciół, braci, którzy mówią, widzieliśmy Pana zmartwychwstałego. On mówi, tam zmartwychwstałego. Jak ja sam nie dotknę ran, to nie uwierzę. No co, mam prawo, ja decyduję, czy wierzę, czy mi się chce, czy nie. Więc jeden i drugi no, nie są zbyt idealnym przykładem, a jednak oni tu są na samym początku wymienieni. Jakby Jan mówił nam, zobaczcie, co zostało z tej wspólnoty ludzi idących za Jezusem. No trochę nam się to wszystko posypało. Nie ma tutaj jakichś niezłomnych filarów. Kogoś, kto mógłby być takim wzorem do naśladowania w każdej sytuacji. Nie mamy nikogo takiego. Ale za chwilę też, jeśli przypomnimy sobie, gdzie te imiona wcześniej nam się pojawiają, to odkrywamy, że Piotr i jego brat Andrzej, Jan i Jakub to są pierwsi powołani. To są uczniowie, którzy na początku Ewangelii pojawiają nam się jako ci, których Jezus pierwszych powołał, i zaraz też w drugim rozdziale, na samym początku Ewangelii Jana, mamy także Natanaela. Czyli jest ciekawe, że ci, którzy byli na samym początku, są też na końcu. Tak jakby pokazane było to, że oni jednak przetrwali. Przeszli przez te wszystkie burze, przez własne grzechy, przez własne zdrady, przez opuszczenie Jezusa i jednak jakoś z bólem, z trudem, ale idą do przodu. Mimo wszystko przetrwali. Być może nie wyglądają dzisiaj jakoś super, ale jednak trzymają się razem mimo wszystko. I to jest bardzo piękny znak tego, że pokiereszowana, poraniona, ale wspólnota uczniów przetrwała. I patrzymy dalej, co się dzieje. Szymon Piotr mówi, idę łowić ryby. Fajnie, tylko że wcześniej Jezus powiedział, Piotrze, od teraz będziesz łowił ludzi. Więc niektórzy mówią, że to jest jakieś wycofanie się Piotra, jakaś niepewność w tym, co ma robić. Ale może po prostu jest to, ponieważ Piotr prawdopodobnie był człowiekiem bardzo praktycznym, być może on się po prostu zwraca ku temu, co umie robić. Jezus kazał im czekać, więc oni czekają, ale co mają robić? Więc Piotr jako konkretny facet z krwi i kości mówi, dobra, coś musimy zacząć robić konkretnego, praktycznego, coś też musimy jeść swoją drogą, więc idziemy łowić ryby. Ale jednak nie było to, co Jezus mu nakazał, więc tej nocy nic nie złowili. Wyobraźcie sobie pracować całą noc i nie mieć z tego ani grosza, nie mieć z tego nic do jedzenia. No to jest frustrujące niesamowicie. Tym bardziej mamy tutaj mężczyzn, którzy są nie tylko zawodowymi rybakami, więc mają w paluszku ten fach, znają doskonale to jezioro, ale Piotr także, tak mówiąc po naszemu, był szefem firmy rybackiej, więc był kimś, kto nie tylko sam potrafił to robić, ale świetnie potrafił kierować innymi. Ale tej nocy nie złowili nic. Ale nie jest to tak naprawdę przegrana czy porażka, która powinna smucić, bo kiedy zaczął świtać dzień, na brzegu pojawiła się jakaś postać. My już wiemy, że to był Jezus, ale oni jeszcze tego nie wiedzą. I Jezus zadaje im pytanie, czy macie coś do jedzenia? I to jest pytanie podchwytliwe, bo ono po grecku zakłada raczej rybę. Pytanie o to, czy coś złowiliście po prostu, czy macie coś, czym moglibyście się podzielić. I na to pytanie troszkę aroganckie w takiej sytuacji można byłoby odpowiedzieć na 100 sposobów. A co cię to obchodzi? Albo jestem zbyt zmęczony, żeby odpowiedzieć. Albo jeszcze nie skończyliśmy łowić i być może za chwilę złowimy, albo nie wiem, albo muszę sprawdzić. No wiele rzeczy można byłoby odpowiedzieć troszkę na swoją obronę. Tak jakby ktoś pytał, no co, taki fachowiec jak ty i nic nie złowiłeś całą noc, ale oni odpowiadają szczerze i pokornie. Nie, nie mamy nic. I wydaje mi się, że taka doskonała odpowiedź, która absolutnie obnaża słabość, pokazuje, że nic mi się nie udało zrobić. Naprawdę wszystkie siły zużyłem na coś i wyszła kompletna klapa. Takie uznanie swojej słabości otwiera drogę dla łaski. Bo w tym momencie Jezus mówi, dobrze, to zarzućcie sieć z prawej strony łodzi. Czy ma znaczenie z prawej, z lewej, z przodu, z tyłu, czy 5 metrów dalej? No nie, ale ma znaczenie to, żeby zrobić to, co powiedział Jezus, żeby być Jemu posłusznym. Bo to nie technika rybacka sprawia, że za chwilę cała sieć jest pełna, bo oni robili to przez całą noc i nie złapali ani jednej ryby. A kiedy robią to, co mówi Jezus, nagle okazuje się, że spływa błogosławieństwo tak potężne, że nie są w stanie go nawet udźwignąć. Jest tego tyle, że przekracza to ich potrzeby, ich wyobrażenia. Więc wyraźnie pokazane jest to, że posłuszeństwo temu, co mówi Jezus, przynosi potężne owoce. I w pierwszym czytaniu ono też daje odwagę do tego, żeby głosić wobec Kajfasza, Annasza i innych. I ostatnia rzecz to, kiedy Jan zobaczył ten cud, który z pewnością skojarzył mu się z tym, co było wcześniej, bo już na samym początku Ewangelii była scena podobna, kiedy uczniowie łowili, nic nie złowili. Jezus mówi to, zarzućcie teraz sieci. I faktycznie złowili tak samo jak teraz całe mnóstwo ryb, więc Jan poruszony tym znakiem woła: to jest Pan. On rozpoznał Jezusa. I Piotr na to rzuca się w wodę. Chce być jak najszybciej Pana. I to są te dwie postawy, których my moglibyśmy się uczyć, ale też życzyć sobie, żebyśmy mieli zawsze przy sobie takiego Jana, który będzie miał odwagę powiedzieć: nie bój się, tu jest Pan. Ale jaki Pan znowu? Tyle już czasu się zmagam, taka sytuacja, tak jak oni całą noc łowili nic. Ale on powie: nie, ja go widzę w sercu, wiem, że jest, wierzę głęboko, że tu jest. Taki Jan jest zawsze na wagę złota. I też Piotr, który potrafi trochę jak szaleniec zrobić jakieś rzeczy dzikie, rzeczy zaskakujące, może czasami takie, które sprawiają, że nie bardzo wiemy nawet jak się zachować, ale to jednocześnie inspiruje do tego, żeby samemu też tak na nowo wyruszyć za Panem Jezusem bez kompromisów. Więc i taki Jan, i taki Piotr są na wagę złota. No ale co przeszkadza, byśmy sami nimi byli, byśmy to my byli inspiracją dla innych, byśmy sami rozpoznawali Pana Jezusa w naszym życiu i byli Jemu posłuszni, tak jak Jan, tak jak Piotr i pozostali uczniowie. Niech Pan obdarzy was spokojem.